Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy na antenie Radia Chrystusa Króla z Łodzi we wtorek 16 listopada. W tradycyjnym kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Gertrudy, dziewicy. W niektórych diecezjach w Polsce obchodzi się święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej. Święta Gertruda urodziła się w roku 1256. Gdy miała 5 lat, oddano ją na wychowanie do klasztoru cysterek w Helfcie. Spędziła tam całe życie, najpierw jako uczennica, a później jako mniszka. Doszła do wysokiego stopnia zjednoczenia z Bogiem. Jej życie wewnętrzne koncentrowało się koło tajemnicy miłości Bożej. Była wielką czcicielką serca Jezusowego. Swoje modlitwy i objawienia spisała w pozostawionych książkach. Zmarła w roku 1302. Realizuje się aktywny atak na tradycję Kościoła katolickiego. Arcybiskup Artur Roche, prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, broni traditionis custodes papieża Franciszka, twierdząc, że tradycyjny ryt rzymski jest przestarzały, nieaktualny i nie ma już żadnego celu. Arcybiskup Roche wygłosił 14 listopada oświadczenie dla telewizji włoskojęzycznej w Szwajcarii. W oświadczeniu czytamy między innymi: normalna forma celebracji rytu rzymskiego opiera się na dokumentach opublikowanych po Soborze Watykańskim II, to znaczy Ecclesia Dei i Summorum Pontificum, które zostały wprowadzone, aby zachęcić lefebrystów do powrotu do pełnej jedności z Kościołem. Koniec cytatu. Jak stwierdził arcybiskup Roche, ten eksperyment nie do końca się powiódł, więc wróćmy do soborowych wymagań Kościoła. Z wypowiedzi arcybiskupa Roche wynika, że atak skierowany jest przede wszystkim w bractwo kapłańskie świętego Piusa X, które pielęgnuje i strzeże depozytu wiary Kościoła katolickiego, i to jest ta brama, której piekło nie zwycięży. Wczoraj w poniedziałek 15 listopada odbyła się pierwsza sesja poselskiej komisji śledczej w ramach projektu Norymberga 2.0, na której gościem specjalnym był dr Rainer Filmisch i mecenas Viviana Fischer. Wczorajszą inauguracyjną komisję otworzył poseł Grzegorz Braun, którą poprowadził Roman Fritz. W pracach komisji wzięli udział profesor Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki oraz mecenas Jacek Wilk. Pozostali goście, którzy wzięli udział we wczorajszej komisji, to mecenas Arkadiusz Tetela, mecenas Krzysztof Łopatowski i mecenas Jarosław Litwin. Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się również otwarte spotkanie z doktorem Rainerem Filmisiem, podczas którego dr Filmisch przedstawił sytuację w Polsce i w Niemczech, a także w Europie w czasie domniemanej pandemii. W drugiej części spotkania dr Filmisch i mecenas Viviana Fischer odpowiadali na pytania uczestników i internautów. Dziś we wtorek 16 listopada w godzinach popołudniowych została podpisana deklaracja warszawska przeciw nowemu totalitaryzmowi, który jest narzucany pod pretekstem zdrowotnym. Deklaracja została napisana w trzech językach – w języku polskim, angielskim i niemieckim. Posłuchajmy fragmentu w języku polskim, którą odczytał poseł Grzegorz Braun.
A więc z tego miejsca kierujemy dziś do świata wielkie i naglące przesłanie. Jest dla nas oczywiste, że ludzkość stanęła obecnie wobec największych wyzwań w całej swojej historii. Potężne koncerny operujące zwłaszcza w branży cyfrowej, bankowej i farmaceutycznej przystąpiły do wielkiej przebudowy świata, niszcząc bezprecedensowo zdrowie, majętność i życie miliardów ludzi. W celu rozszerzenia swych wpływów i stanu posiadania globalistyczne grupy interesu, kierując się ideologią sanitaryzmu, z premedytacją rozpoczęły zbrodnicze działania zmierzające do wielkiego chaosu światowego, a w rezultacie poważnych niepokojów społecznych, problemów gospodarczych i krwawych wojen.
Treść deklaracji przygotował profesor Ryszard Zajączkowski. Dziś we wtorek 16 listopada pod Sejmem odbył się protest pod hasłem Stop segregacji sanitarnej przeciwko ustawie sanitarnej, która miała być dziś procedowana w Sejmie. Presja ma sens. Jak na razie Polacy nie będą przymuszani do zielonego paszportu. Jutro drugi dzień obrad sejmowych. Również dziś w Katowicach o godzinie 20 pod Archikatedrą Chrystusa Króla odbyła się publiczna modlitwa różańcowa, którą poprowadził ksiądz Łukasz Szydłowski z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między innymi, błogosławioną od żywota Twojego
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Modlitwa różańcowa odbyła się w intencji wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie krzywdy, które otrzymała od polskich rządów, Kościoła, od nas samych oraz za ochronę granic i pokój dla Polski. Dziś we wtorek 16 listopada marszałek Sejmu Elżbieta Witek znów wykluczyła z obrad posła Grzegorza Brauna, a wraz z nim dwóch innych posłów z Konfederacji, Jakuba Kuleszę i Konrada Berkowicza, ponieważ chcieli swobodnie oddychać bez maseczek i odmówili ich założenia.
Na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję panów posłów do porządku i stwierdzam, że uniemożliwiacie panowie prowadzenie obrad. Panowie posłowie Kulesza, Braun, Kamiński i Berkowicz. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 w związku z tym, że nadal panowie uniemożliwiają prowadzenie obrad, podejmuję decyzję o wykluczeniu panów z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę panów o opuszczenie sali plenarnej. Do protokołu, proszę Państwa, pan poseł Krystian Kamiński ma zwolnienie lekarskie, przeoczyłam to, więc pan poseł może zostać na sali.
Swoją decyzją marszałek Elżbieta Witek złamała po raz kolejny prawo, co potwierdzają ekspertyzy prawne sporządzone przez profesor Sabinę Grabowską i profesora Marka Chmaja, zamówione za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych. Poseł Braun określił działanie marszałek Witek jako bezprawie w miejscu stanowienia prawa. W związku z tym zajściem posłuchajmy fragmentu dzisiejszej konferencji prasowej Konfederacji.
Poseł Grzegorz Braun, poseł Jakub Kulesza i poseł Berkowicz, czyli ja, zostaliśmy wykluczeni z obrad Sejmu, zostaliśmy wykluczeni z możliwości udziału w głosowaniach w Sejmie. Powodem było oficjalnym brak maseczki w Sejmie.
Obywatele też są często zmuszani do noszenia tych maseczek. Nam chodzi przede wszystkim o to, by nie dopuścić do łamania prawa, do tego, żeby dowolna władza, czy ta, czy poprzednia, czy następna, mogła łamać podstawowe prawa konstytucyjne obywateli, zmuszając ich do czegokolwiek, czy to będzie noszenie maseczek, czy cokolwiek innego.
O co tu idzie? Czy to jakieś nasze, indywidualne, prywatne narowy czy fanaberie? Nie. Chodzi o sprawę wbrew pozorom nie tak drobną i prywatną. chodzi o to, czy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej będą do końca życia bezprawnie nagabywani w kwestiach, które należą do sfery prywatności każdego człowieka.
Firma Johnson & Johnson złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Przyczyną są masowe pozwy. Koncern kosmetyczno-farmaceutyczny Johnson & Johnson dzięki szczepionce stał się jedną z największych i najbardziej dochodowych firm na rynku. Mimo to gigant ogłasza upadłość w stanie Karolina Północna. Już w ciągu pierwszych 9 miesięcy w roku 2021 koncern odnotował sprzedaż o 8 miliardów dolarów wyższą niż w roku poprzednim. Przy zysku w wysokości około 16 miliardów dolarów to wzrost o około 30%. Obecnie firma Johnson & Johnson jest warta na giełdzie około 430 miliardów dolarów, a jej rezerwy gotówkowe wynoszą 25 miliardów dolarów. Mimo to Johnson & Johnson jest obecnie objęta postępowaniem upadłościowym. Prawnicy firmy złożyli w ubiegłym tygodniu wniosek o upadłość w amerykańskim stanie Karolina Północna. Farmaceutyczny gigant próbuje w ten sposób uniknąć miliardowych odszkodowań.
Wysłuchaliśmy wiadomości Info Twitter, które przygotowała i przedstawiła Małgorzata.